aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest Ewa Stankiewicz, reżyser m.in. Trzech Kumpli Solidarni 2010 Krzyż oraz Lista Pasażerów, prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010. Szczęść Boże, Pani Ewo, witam serdecznie.
Szczęść Boże, dzień dobry Państwu.
Pani Ewo, żądamy dymisji Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Bogdana Klicha, Tomasza Rabskiego, Jerzego Millera za podejrzenie o zdradę interesów państwa polskiego, powołania Międzynarodowej Komisji do Zbadania Przyczyn Katastrofy, natychmiastowej zgody na ekshumację ciał ofiar, ujawnienia zdjęć satelitarnych miejsca katastrofy z 10 kwietnia, to postulaty Solidarnych 2010. Wydaje się, że spełnienie tych postulatów jest dzisiaj dużo bardziej odległe niż jeszcze kilkanaście dni temu.
No kiedyś, kiedy za komuny domagano się zniesienia cenzury, też wydawało się, że to są postulaty bardzo odległe. Te postulaty, bardzo to podkreślam, to nie jest nic jakiegoś ekstra nadzwyczajnego, to jest upomnienie się o normalność, o demokrację, o funkcjonowanie demokracji. Jeśli chcemy się posługiwać tym słowem, to po prostu pewne warunki muszą być spełnione. No i tutaj odpowiedzialność władzy przed prawem, władzy, która zmarnowała to prawo według nas, według na oczach setek tysięcy Polaków, na oczach milionów Polaków. No i w tej chwili z taką butą i bezczelnością demonstruje swoją bezkarność. To na dłuższą metę zawsze jest szkodliwe. My, jeśli chcemy żyć w demokratycznym kraju, no to prędzej czy później ci ludzie staną przed Trybunałem Stanu i odpowiedzą za wielką szkodę, którą wyrządzili Polsce.
Ale też można powiedzieć, Pani Ewo, że ci ludzie dostali ponownie legitymację od społeczeństwa, od tych, którzy głosowali, na dalsze 4 lata kontynuacji tego, co było.
No tak, ale ja tego absolutnie nie kwestionuję, z całą pokorą przyjmuję te wyniki wyborów, no ale czy to oznacza, że my w tej chwili znosimy prawo, to znaczy, że jeśli ktoś został wybrany, nawet jeśli byłyby wybory na premiera, tak, i byłby wybrany premierem, to co oznacza, że w tym czasie on jest całkowicie bezkarny? No nie, no jeśli ktoś jest powoływany na szefa spółki, no to również podlega prawu. Jeśli to prawo złamie, idzie pod sąd. Jeśli ktoś ukradnie kawałek chleba z hipermarketu, również staje przed sądem. I to samo dotyczy premiera. No tak, na tym polega demokracja, na równości obywateli wobec prawa. Więc nawet jeśli ktoś ma mandat społeczny do wykonywania funkcji, to tym bardziej powinien być rozliczany przed sądem za złamanie prawa. To jest funkcja społecznego zaufania i tutaj absolutnie jakby nie unieważnia się tych wszystkich zasad, które obowiązują w demokratycznym kraju. Także wybory to jedno, natomiast funkcjonowanie prawa powinno dotyczyć wszystkich ludzi, niezależnie od stanowiska, na którym ci ludzie się znajdują. Premier na naszych oczach, naszym zdaniem, złamał prawo, 129 artykuł kodeksu karnego, co jest ścigane i zagrożone karą więzienia do lat 10, tak zwana zdrada dyplomatyczna. Przyjął niezgodną z prawem podstawę prawną procedowania w śledztwie w sprawie Smoleńska. Podstawę prawną, która dawała przywileje Rosjanom, natomiast odbierała te przywileje Polakom, znaczy jakby dawała dysponentom śledztwa według tej podstawy prawnej jest Rosja. W związku z tym premier Rosji zadbał o interesy Rosji, natomiast premier Polski zadbał o interesy również Rosji. W tym sensie, że zgodził się na taką podstawę prawną, która była niekorzystna dla Polaków. To jest bardzo wyraźnie powiedziane w tym 129 artykule kodeksu karnego, że postępowanie, że takie postępowanie wbrew interesom społeczeństwa, w imieniu którego się występuje, podlega karze do lat 10. To jest niezwykle groźne dla demokracji, jeśli jej władza dopuszcza się tego typu czynów i kraje demokratyczne się bronią przed takim postępowaniem. Niezależnie od tego, od wyborów większości. No ja odwołam się tutaj do Biblii na przykład. Już w Biblii większość krzyczała, żeby ukarać niewinnego, tak, a uwolnić
Barabasza,
tak? Ale to też, czy to były demokratyczne wybory, jeśli wiemy, że ta większość była podpuszczona po prostu przez nieuczciwych krzykaczy, którzy manipulowali tym tłumem. Ja myślę, że my mamy bardzo podobną sytuację w tej chwili w Polsce, że ludzie tak naprawdę nie mają dostępu do rzetelnej informacji, szerokiego dostępu, bo te informacje można znaleźć, natomiast można znaleźć w niszowych mediach lub nielicznych, kończących właściwie swój żywot, tak mówię w tej chwili o najprawdopodobniej o Rzeczpospolitej, mediach głównego nurtu, ale większość tych mediów głównego nurtu jest tubą propagandową władzy, jest narzędziem reżimu i jest absolutna taka nierówność, ta siła i skala spójnego kłamstwa i spójnej propagandy nie ma żadnej odpowiedzi, tak naprawdę nie może mieć równej sobie odpowiedzi w jakichś niszowych, słabo opłacanych media.
A jaki jest pani Ewo sposób na to, żeby to koło, ten krąg po prostu zamknięty w jakimś sensie przerwać? No na przykład w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z wieloma dyskryminującymi Radio Maryja postawami, czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy Komisji Kultury i Środków Przekazu. Telewizja Trwam nie chce zostać wpuszczona do multipleksu. I to też jest działanie dyskryminujące tego nadawcę. Więc to zamykanie ust będzie miało pomału miejsce. I to wydaje się, że dostali na to mandat po prostu od społeczeństwa, przynajmniej od tych, którzy poszli na wybory.
No, nie wiem, czy dostali mandat, bo jednak jest ponad kilka milionów ludzi, którzy są niezwykle zdeterminowani, przynajmniej duża część z nich są przekonani o tym, że w Polsce dzieje się bardzo źle. Że to są ludzie prześladowani tak naprawdę w Polsce dzisiaj, bo trzeba to sobie otwarcie powiedzieć, to są tak zwani podludzie i oni mają mniejsze prawa, wystarczy popatrzeć na przykład na rynek reklam, tak, nasz dziennik, na reklamy naszego dziennika i porównywalnego dziennika o porównywalnym nakładzie gdzieś z tej reżimowej strony. No to przecież to jest ostracyzm po prostu. To jest prześladowanie, to jest nierówność, to jest brak równości, brak wolności przekonań i poglądów. I to samo będzie z rzepą. To znaczy rzepa najprawdopodobniej stanie na nogi finansowo znacznie, dlatego że nagle wielkie koncerny zaczną się reklamować w rzepie. Cały kapitał, który przecież jest związany z postkomuną w większości, wpłynie do rzepy i ta rzepa, zmieniając, nawet zmniejszając czytelnictwo czy nakład, ona stanie się opłacalna. To są paradoksy po prostu właśnie takich miękkich reżimów, że paradoksalnie rynek, znaczy na przykład nakład, niekoniecznie świadczy o tutaj takie proste przełożenie ma na opłacalność. Natomiast jeden z niewielu nadawców dla reżimu bardzo groźnych, dlatego że po pierwsze dużych, o dużym zasięgu, a po drugie no właśnie jednym z niewielu takich niezależnych przekazów, rzetelnych i w kontrze, w opozycji do tego reżimowego przekazu. I teraz no jesteście groźni i będzie wszystko ta władza robić, żeby przynajmniej ograniczyć państwa zasięg. Ja uważam tak, że są dwie drogi, dwie drogi, żeby to przerwać. Znaczy, i oba warunki muszą być spełnione. To jest droga zakrojona na lata całe, tak naprawdę. To na pewno nie są jakieś szybkie tutaj rozwiązania, ale my musimy zrobić dwie rzeczy. Jedna rzecz to obok państwa, obok Radia Maryja, obok telewizji Trwam, muszą pojawić się i przy państwa wsparciu, dobrze by było, gdyby to się odbyło przy wsparciu całego społeczeństwa, inne, duże, niezależne, rzetelne media, które was wesprą w takim froncie. Wy jesteście naprzeciwko trzech gigantów, naprzeciwko Polsatu, TVN-u i w tej chwili telewizji publicznej. Telewizja publiczna zawsze będzie dryfować w zależności od tego, jaka będzie władza. Także tu muszą powstać gigantyczne, profesjonalne, rzetelne, niezależne media. Jeśli wy będziecie sami na tym rynku, naprzeciwko takich gigantów, to zawsze będziemy na takiej straconej pozycji. Więc jedna droga to jest budowanie przez społeczeństwo tych mediów, które by wsparły tą stronę i wzajemnie się wspierały. Proszę zobaczyć, jakim wspólnym frontem występują w takich zasadniczych dla nich sprawach pozornie konkurencyjne telewizje, tak? Jak Polsat, TVN, czy w tej chwili Telewizja Polska. Więc tutaj absolutnie musimy zbudować jako społeczeństwo niezależne, dobre, takie duże, profesjonalne media. I druga droga, absolutnie koniecznie my musimy nastawić się na taką pracę u podstaw, na edukację bardzo młodych ludzi, co w tej chwili robi ta druga strona, to znaczy od przedszkola tak naprawdę następuje demoralizacja, to znaczy ludzie od przedszkola dzieci nasiąkają już takim szyderstwem do Polski, czy takim jakimiś takimi bzdurnymi tezami lansowanymi przez pseudoautorytety tak zwanych lemingów. No i to później ma takie pokłosie, że idą dzieci z panią przedszkolanką, tak, w krakowskim przedmieściem kilkuletnie i krzyczą, gdzie jest krzyż. No dla mnie to jest naprawdę, nie jest śmieszne, no raczej groźne jest to. I w przedszkolu i w szkole następuje bardzo silna indoktrynacja. Przecież ten przykład, na który się powołałam, pisząc artykuł w Rzepie, że dzieci, które w podstawówce, które nie chcą słyszeć właśnie kawałów o prezydencie Kartoflu, który na szczęście już odszedł w niepamięć i dobrze się stało, no to te dzieci są prześladowane po prostu w szkołach. To prześladowanie ma miejsce już od dziecka tak naprawdę. Posłowie PiS-u na przykład, którzy czy kandydaci mają przebijane opony. No, jeden zginął bo tylko dlatego, że pracował w biurze PiS-u. No, to prześladowanie nabiera bardzo wyraźnych, coraz ostrzejszych kształtów. I tutaj jest też takie niebezpieczeństwo. Ja mówiąc o reżimie, nie używam tutaj cudzysłowu, bo my naprawdę mamy do czynienia już od wielu lat z takim przekształcaniem się tak zwanej demokracji w reżim i to ma miejsce praktycznie na wszystkich polach. Jest oczywiście bardziej miękkie, ma taką bardziej miękką formę niż na przykład w stanie wojennym, bo na przykład jeszcze taka Rzepa, gdzie można napisać taki artykuł, funkcjonuje, czy państwo jeszcze też jesteście, no ale to są wszystko takie inicjatywy tłamszone, zagrożone,
No i tutaj też pani Ewo, myślę, że należałoby tych przyczółków wolności, wolnego słowa absolutnie bronić i jakby czuwać nad tym, żeby tutaj nic złego im się nie stało i być bardzo wrażliwym na punkcie tych przyczółków wolności słowa, ale z drugiej strony no przejść do ofensywy na tyle, ile to chyba możliwe, bo też takie zwijanie czy taka bierność ośmiela, powiedziałbym, drugą stronę, prawda?
Bardzo, to są bardzo ważne słowa. Bardzo dobrze, że padły. To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście w pierwszej kolejności musimy bronić tego, co jest niezwykle aktywnie i uświadomić sobie taką jedną rzecz, która wydaje mi się nie dociera do wielu ludzi. To znaczy wielu ludzi się wydaje, że obojętnie co nie zrobią, to i tak będzie tak samo, więc nie warto na przykład napisać listów w obronie, czy przyjść na demonstrację, czy cokolwiek robić, bo i tak będzie tak samo. A to jest nieprawda. Nieprawda. Jeśli my się nie zmobilizujemy, jeśli każdy z nas, każdy, nie wiem, pani gospodyni, która w tej chwili zmywa i słucha radia, czy rolnik, który wpadł na chwilę do mieszkania, nie wiem, po klucze, czy no każdy z nas, ktoś, kto siedzi w biurze i słucha, jeśli naprawdę my wszyscy się nie zmobilizujemy i aktywnie, nie tylko deklaracjami, że ja w razie czego to pomogę, nie, ale rzeczywiście autentycznie nie będziemy my wszyscy gotowi na wysiłek, na poświęcenie swojego czasu, na to, żeby na zrezygnowanie z części swojego komfortu, na przyjechanie do Warszawy za własne pieniądze, właśnie na demonstrację, na nieodpuszczenie władzy i niezgodę na tą bezkarność, która ma miejsce. Jeśli my wszyscy się nie zmobilizujemy, no to niestety będziemy dalej się pogrążać w tym reżimie, a ten reżim będzie dalej szkodził właśnie tej pani gospodyni, która słucha w tej chwili radia, bo ona będzie płacić najdroższą cenę gazu w Europie, jak już się to dzieje. Dlatego, że nie wiem, dlatego, że premier po prostu taką umowę podpisał z Rosją. To ma przełożenie, to będzie miało przełożenie i ma przełożenie na życie każdego z nas. Więc w naszym interesie jest pilnować tej demokracji, w naszym interesie jest pilnować tego, żeby właśnie Telewizja Trwam i Radio Maryja nie upadło, żeby był ten głos niezależny. W naszym interesie jest, żeby my musimy działać. Bierność to jest coś, to właśnie każdy reżim próbuje osiągnąć w społeczeństwie taką pacyfikacją, takim przekonaniem, że jest miernie i tak nic się nie da zrobić. To nieprawda. Historia pokazuje, że pojedyncze decyzje ludzi, pojedyncze czyny, akty odwagi czy niezależności w morzu właściwie takich działań, które zniechęcają do tego, czasem zmieniały bieg historii, więc tutaj my musimy się wszyscy zmobilizować po to, żeby bronić tych ostatnich przyczółków niezależności i budować nowe media.
Bardzo dziękuję za rozmowę, no i także za tę otuchę i dodawanie odwagi słuchaczom i tym wszystkim, którym zależy na wolności słowa, wolności przekonań, wolności osobistej, powiedziałbym, obywatelskiej w Polsce. Bardzo dziękuję, pani Ewo.
Dziękuję ślicznie, dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ewa Stankiewicz, reżyser Trzech Kumpli Solidarnych 2010, filmu Krzyż oraz Listy Pasażerów i prezes Stowarzyszenia Solidarni 2010 była naszym gościem.